To już się kameruje, mój drogi.
Dobra, to zaczynaj swoje wprowadzenie.
To już się kameruje. W sensie to może być takie luźne, wiesz, bo ja mówię, że teraz się kameruje. Pamiętasz Pawła Jumpera?
Nie.
Paweł Jumper, nie pamiętasz? Jezu, on w ogóle nie zna internetu. Ale tak czy inaczej, moi drodzy, dzień dobry, oczywiście witam was na kanale, który teraz zmienia swoją formułę. Pytałem was o to, zgodziliście się rzeczywiście, żeby przemianować MotoInfo na motoryzacyjny skrót tygodnia i właśnie dzisiaj rozpoczynamy nasz cykl podcastów, który właściwie trwa już prawie od 2 lat.
51 odcinków.
51 odcinków.
107 audycji.
Tak, 107 audycji radiowych w radiu...
107. Campus.
Poczekaj. 107 audycji radiowych w Radiu Campus, 51 odcinków podcastu, a teraz zaczynamy numer 1, czyli podcast wideo nasz. Przemianowaliśmy ten kanał z MotoInfo na motoryzacyjny skrót tygodnia. Ze mną jest Mikołaj Stachowiak, który
Dzień
ze mną
dobry.
Współprowadzi to od bardzo dawna. Więc witamy się teraz na YouTubie i mam nadzieję, że w tej formule wam się to spodoba. Oczywiście, jeżeli tak będzie, to pamiętajcie, że zawsze możecie się podzielić z nami opiniami. A oprócz tego możecie nas słuchać na Spotify'u, SoundCloudzie, iTunesie. I
to się nazywa Apple Podcast teraz.
Apple Podcasts. No.
No, widzisz. A właśnie, no i w tym Apple Podcast, jeżeli tam nas słuchacie, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić tam jakąś swoją opinię na ten temat.
Tak jak na YouTubie.
Możliwie jest... pozytywną, oczywiście.
tylko pozytywną opinię zostawiamy na Apple Podcast, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Tak to się nazywa. W ogóle nigdy z tego nie korzystałem, ale jeżeli tak robicie, to pamiętajcie o tym, że zawsze tak jak tutaj w komentarzach możecie to robić, to i tam również. Będziemy bardzo wdzięczni.
To co, żeby tradycji stało się zadość?
Co tam u ciebie?
Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia.
A, okej, okay, rozumiem. Dzień dobry. To jest Mikołaj Stachowiak, a ja Patryk Brzozowski oczywiście i możemy lecieć.
Maserati zaprezentowało swój nowy supersamochód. Właściwie pierwszy od bardzo długiego czasu.
Wiecie, czym chcę się pochwalić?
No.
Wiesz, kto prowadził premierę tego samochodu?
Mr. JWW.
Tak, JWW, czyli YouTuber. Aczkolwiek niektórzy na Instagramie, jak o tym napisałem, powiedzieli mi, że to nie jest YouTuber, tylko prezenter. I to wszystkie jego opinie są opłacone. W każdym razie ja bardzo nie lubię mówić, że ktokolwiek jest... Mhm.
Czyli to ty przestajesz być YouTuberem, jak jakaś marka płaci ci za film i stajesz się prezenterem.
Wiesz, nie do końca.
To jest taka transformacja wtedy. Tak?
Ja przeprowadziłem tę rozmowę na Instagramie i rozumiem, o co
Patryk
chodzi.
Patryk Brzozowski ewoluuje.
O co
zaczynasz się
drugiej.
Migać na biało, nie?
Nie wiem, czy o to chodzi. W każdym razie ja rozumiem, o co chodzi. Jaki jest zamysł tej myśli. Mhm. Natomiast mam wrażenie, że jednak można powiedzieć o nim jako o YouTuberze, bo wszystkie znamiona bycia YouTuberem po prostu spełnia. Więc chciałem podkreślić, że premierę nowego Maserati i nie tylko, zdaje się, i w przyszłości pewnie też nie tylko, prowadził Mr. JWW, czyli YouTuber. I tak, ona
może
się
powiemy
odbyła,
coś o samym samochodzie?
Ona się odbyła na torze Monza. Widziałeś, jak to wyglądało?
Widziałem, właśnie rewelacyjnie. To było gigantyczne wydarzenie. Ono trwało chyba 2 czy 3 dni, nie?
I... Nie wiem, ile dokładnie, ale rzeczywiście było z pompą.
To jest pierwszy super samochód od Maserati, jaki ja miałem w stanie tak naprawdę zobaczyć na ulicy, zobaczyć w ruchu.
Za życia.
No bo, tak, no bo wszystkie inne są na tyle stare, że są starsze ode mnie, także...
No, na pewno tak. Rzeczywiście to jest nowy projekt, który zresztą oznacza Maserati Corse 20, czyli od roku, w którym
MC20
powstał.
MC20 się nazywa.
MC20, dokładnie. Więc chodzi o 2020 rok. No i cały samochód jest wykonany z włókna węglowego.
Ma monokok.
Monokok.
Z włókna węglowego.
Monokok.
No. McLaren chyba pierwszy z tym wyszedł pomysłem, nie? W samochodach.
Nie mam pojęcia, nie będziemy ryzykować z takim stwierdzeniem, ale skoro tak mówisz...
Tak mi się wydaje, okay. Że...
Pamiętaj, już teraz jesteś na YouTubie.
I co?
Zweryfikujemy to.
Zweryfikujemy to.
Ciebie przede wszystkim zweryfikujemy.
Ja mam takie wrażenie, że wszystko, co się powie w środku jakiegokolwiek filmu na YouTubie,
tak?
Jest nieistotne i liczy się tak ostatnie 2 minuty. To jest coś, na co ktokolwiek zwraca uwagę.
I pierwsze...
Chyba, że mówisz o Focusie RS i o tym, że się źle prowadzi, to wtedy jesteś z góry skazany na porażkę.
Tak, albo jak mówisz źle o Lexusie, ale do Lexusa to też przejdziemy za chwilę. No.
Dlaczego ten samochód jest wyjątkowy? Jest to samochód z centralnie umieszczonym silnikiem, co jest nietypowe dosyć dla Maserati.
Mhm.
I sercem tego auta jest V6 z podwójnym turbo, 630 koni mechanicznych, 729 Nm momentu obrotowego. Wszystko idzie na tylnią oś za pośrednictwem 8-biegowej przekładni, tak? To jest
przekładni,
słowo,
żebyś nie powiedział,
używać.
Że tak.
Przekładnia, nie skrzynia biegów.
Nie.
W każdym razie wiemy, o co chodzi. Jest dwusprzęgłowa, czyli
szybka.
Sprint do setki 2,9 sekundy, zaś prędkość maksymalna to 329 km na godzinę. I to jest wszystko bardzo imponujące.
No, jest, to prawda.
Ale najbardziej mnie zainteresowała cena, bo ma wynosić ponad 700 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 1 000 000. Co by oznaczało, że Jest to pierwszy super samochód w cenie 911?
Tak, jakoś tak. To w takiej prawie zupełnie podstawowej 911 tak, z serii 4S, powiedzmy. Taką, którą jeździliśmy całkiem niedawno. Więc no tak, można powiedzieć, że rzeczywiście na tym pułapie jest to atrakcyjna cena, więc okej, wybaczamy.
No jakby 700 tysięcy złotych, nie zrozumcie mnie źle, to jest bardzo dużo pieniędzy. I ja na przykład
wiemy,
tyle nie mam,
chodzi.
Ale
wiemy,
jeżeli patrzymy na rynek super samochodów, to jest to
mało.
Naprawdę
tak.
Atrakcyjna cena.
No jeżeli to się potwierdzi, wiesz jak jest z cenami.
I jak ci się podoba z wyglądu ten samochód?
Ja bardzo chciałem, żeby mi się podobał. Zresztą ty mi po tej premierze napisałeś to samo, że bardzo chciałeś, żeby ci się ten samochód
tak,
spodobał.
Tak, bardzo chciałem, żeby mi się spodobał.
To było dokładnie to, co ja pomyślałem i nie spodobało mi się. To znaczy spodziewałem się czegoś dużo piękniejszego. Wiesz, to było zapowiadane naprawdę z taką estymą, z taką pompą. To wszystko było niesamowicie nakręcone. To miało być wielkie wydarzenie. To miał być spektakularny samochód, a tu jednak się okazało, że tak... Nie ma tego efektu. To nie jest aż tak ujmujące, jak miało być. Nie jest tak piękne, ale na pewno przełomowe rzeczywiście, no bo w końcu Maserati samo powiedziało, że wchodzi w nową erę tym samochodem, więc ja się zgadzam, że rzeczywiście wchodzą w nową erę.
Wiesz co, jedyny samochód, który był zapowiadany z jeszcze większą pompą i jeszcze częściej wspominali nam o nim w informacjach prasowych PR-owce,
no.
Był Kodiaq RS. Nie wiem, czy pamiętasz, ale co tydzień dostawaliśmy wiele
to.
Informacji na ten temat.
Powiedzmy to.
Jest to najszybszy siedmioosobowy samochód na Nürburgringu.
Dokładnie.
Przynajmniej był. Nie wiem, może ktoś już go pobił.
Więc wiesz, już
ale Skoda już o tym nas nie poinformowała.
Nie, no to gdzie? No jak cię mają poinformować o tym, że ktoś pobił rekord ich samochodu?
Ale wracając do wyglądu. Tak, mniej mi się podoba, niż chciałbym, żeby mi się podobał.
Mnie
spodziewałem
też.
Się samochodu, który będzie miał bardzo określone...
rysy.
Tak.
Kształty.
Bo
takie ostre
wszystkie
linie.
Modele Maserati, jak spojrzysz na Gran Turismo, na Giulie, na Porsche, na Ghibli,
na Ghibli no.
Albo na Quattroporte,
tak.
To one wszystkie mają takie bardzo mocno zarysowane linie, które są jednocześnie eleganckie. I to jest coś, za co Maserati bardzo mi się podoba.
No.
A tutaj te linie... Wciąż widzisz, że to jest Maserati, nie zrozum mnie źle.
Po przodzie widzisz, że to trochę nawiązanie do MC12, prawda?
Mi się wydaje, że wszyscy chcą, żeby było to nawiązanie. Ja
tak.
Tego nawiązania tak do końca nie widzę.
Ale
oprócz tego
tak...
grilla, który jest odpowiednio nisko. Ale tak co do zasady ten samochód nie do końca przypomina.
No tak w przenośni dosłownie to jest połowa MC12. No. Mm. Tylko, że się nazywa 20.
Z tyłu wygląda jak Alpina 110.
No tak, jest po francusku rzeczywiście. Bardziej niż po włosku, co mnie zdziwiło. I wewnątrz też.
Ale wiesz, produkuje go koncern FCA, także w sumie jest to też już francuska marka.
Dobra, no good point.
No
rzeczywiście.
Właśnie, widzisz.
No więc teraz wszystko będzie francuskie. I Opel, i Maserati. I masz teraz. I zrób coś z tym. Handluj z tym.
A ty już nie masz Peugeota i nie możesz mówić o tym, że...
Że mam powiązania z Maserati.
To dokładnie.
Ajajaj. No ale poszedł.
Poszedł
do Łodzi. Mam nadzieję, że jeszcze zawieszenie żyje.
No dobrze, czyli mamy super samochód od Maserati.
Tak.
Który ma drzwi otwierane do góry.
Lambodorsy?
Właśnie nie do końca. To są te takie...
Wiem. To są takie Gullwing-dorsy.
Takie na bok, tak.
Okay.
I podobno je zamontowali dlatego, żeby był lepszy przepływ powietrza w samym samochodzie.
I know.
Oprócz tego same drzwi są bardziej lekkie niż jakby były ze tradycyjnym mocowaniem, co mnie zaskoczyło.
Być może. To akurat brzmi racjonalnie.
I bardzo wszyscy podkreślali, że to Maserati jest wykonane z wielką dbałością o szczegóły. Nie wiem czemu, ale w każdym jakimś teście, relacji z tego eventu... Wszyscy wspominali o tym, ten samochód jest dobrze wykonany.
Poprzednie nie były.
Nie, no dobra, ale jak kupuję samochód za 700 tysięcy albo ponad 700 tysięcy złotych, to oczekiwałbym, że jest dobrze wykonany.
No, od Włochów byś tego oczekiwał.
A w ogóle dlaczego ten samochód powstał? Bo to moim zdaniem jest całkiem interesujące.
Masz rację, przemilczmy to. No.
Ferrari oddzieliło się od grupy FCA, zostało kupione przez niezależną taką grupę kapitałową.
No jakiś tam pakiet, tak, to prawda.
I Maserati zostało tą sportową dewizą grupy FCA. I dlatego potrzebują super samochodu, żeby się jakoś tam wznieść.
Możemy tak to określić.
Żeby no. mieli swój...
Stąd nowa era w historii tej marki, rzeczywiście. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak ten samochód wypadnie w takich bezpośrednich testach. Bo wiesz, od samego patrzenia to my zawsze się możemy powiedzieć wszystko.
Mi się nie podoba ta środkowa konsola w tym samochodzie. To jest jedyna rzecz, która mi się naprawdę nie podoba. Ona ma takie trzy duże przyciski. Tam chyba są jakieś pokrętełka do zmiany trybów i tak dalej. Nie podoba mi się to z wyglądu na zdjęciach i na filmach.
Znaczy, jak patrzyłeś z zewnątrz albo wewnątrz, to nie widziałeś trochę Alpin? Bo mnie się, mnie się też przywiodło na myśl trochę Alpina 110.
Wyglądało, na pewno kierownica przypomina tą z Giulii.
Z Giulii, no.
Ten nowy wirtualny kokpit wewnątrz wygląda zupełnie inaczej od czegokolwiek, co widziałem w grupie FCA. No i jest też nowy ekran.
Tak.
Który przypomina bardzo tego z nowej 500. Także...
Która będzie chyba tylko elektryczna.
Która będzie tylko elektryczna, owszem. No. Ale no, także jeżeli chodzi
jest
o te wnętrze. Ale wydaje mi się, że typowy konsument Maserati,
no,
czy tam grupa, do której ten samochód ma uderzyć, nie skojarzy do końca tych faktów, no bo to nie są samochody, którymi on może być zainteresowany.
Zatem wiesz, takie zastanawianie się nad tym, do czego on jest podobny.
No tak, może trochę
brzmiało
nie
mało
sensu.
Sensownie, no ale okej, musimy czymś wypełnić nasz...
Okej, jakbyś miał jakoś tak ocenić ten samochód od, nie wiem, 1 do 10, to z tego, co do teraz wiemy, jakby to czy... jest ograniczona liczba informacji oczywiście i to nie będzie pełna opinia, no bo nie wsiedliśmy do tego samochodu, nawet go nie zobaczyliśmy, już nie mówiąc o przejechaniu się nim.
Czyli takie suche ocenianie.
Suche ocenianie, dokładnie.
Z takiego poziomu pseudoznawcy. Dobra. Dobra.
Motoznawca, dokładnie, o to mi chodziło.
To ja daję, słuchaj, takie mocne 6,5.
No dobra, dobrze.
A ty ile byś dał?
8.
8?
Nie wiem czemu, ale mocne 8.
No właśnie, ja też nie wiem czemu.
Mocne 8.
Mocne 8.
Wiesz co, no bo to po pierwsze starania trzeba docenić, zawsze się ocenia za starania.
No.
A po drugie, to jest Maserati jednak. Cokolwiek by nie zrobili, to ja będę wielkim fanem, bo to jest włoskie auto.
Czyli jak, nawet jak zrobią coś w stylu Astona Cygneta, tego, wiesz, co był tam z Aygo robiony.
To dalej
to
będę opowiadał
spoko?
O tym, że ma duszę i okay, że się doskonale prowadzi i że jest to najlepsze auto miejskie.
Rozumiem.
Także czekam na tą 500 z logiem Maserati.
Czyli twoja opinia w ogóle nie jest miarodajna, także zostaje 6,5.
No, bez przesady, bez 6,5 przesady.
6,5 zostaje.
7 zróbmy drogą kompromisu.
Dobra, siódemeczkę możemy dać.
Rolls Royce Ghost wyszedł nowy.
Widziałem, ładnie. I było przez chwilę embargo. Wiem, że youtuberzy i wszyscy tam, którzy są związani ze światem motoryzacji, coś nagrywali, robili zdjęcia, ale jeszcze nie mogli
jeszcze
tego
jakoś
wypuścić.
W kwietniu chyba, czy w marcu nawet, 2020.
No jakoś bardzo dawno
tak,
chyba.
Bo to...
I to bardzo długo oczekiwało.
Wszyscy siedzieli
na publikację
w kurtkach w tym samochodzie, a materiał wyszedł jakoś...
Teraz, niedawno.
Teraz,
tak. Zdjęto to embargo całkiem niedawno, więc... Rzeczywiście dopiero teraz zobaczyliśmy, jak wygląda nowy Rolls-Royce Ghost, który wreszcie został unowocześniony, bo przecież poprzedni to chyba jakieś już 4 czy 5 lat ma.
No wydaje mi się, że ma więcej. Nawet.
Albo nawet więcej.
Ale tak jesteśmy przygotowani do tego.
Nie, no wiesz, po prostu ja patrzę po zdjęciach prasowych, jakie mają daty. I tym się kieruję. Ale rzeczywiście, no może mieć nawet ponad 5 lat.
Przypomnijmy, czym jest w ogóle Rolls-Royce Ghost. To jest ta mniejsza limuzyna czterodrzwiowa. To nie jest Wraith. Wraith ma...
Wraith jest coupé.
Wraith jest coupé, dokładnie. Wraitha nowego jeszcze
I nie jest
nie widzieliśmy.
To jeszcze Phantom.
Tak, i nie jest to jeszcze Phantom. Czyli to jest i tak duża limuzyna. To
taki
jest Rolls-Royce, jaki sobie moglibyście wyobrazić.
Brytyjski middleman.
No, aczkolwiek wciąż szalenie luksusowy i wymiarów S-klasy.
No oczywiście. To zresztą z tym tylko kojarzy się Rolls-Royce. Z ekskluzywnością, z luksusem, z prestiżem.
Samochód ma 5,5 metra, prawie 2 metry szerokości.
No, czyli jest jachtem na drodze, mówmy wprost, rzeczywiście jest uosobieniem luksusu, bo rzeczywiście jeżeli mówisz o luksusie, to pierwsze co ci się kojarzy to Rolls-Royce i każdy to powie, zresztą na płytach i w utworach wszystkich raperów Rolls-Royce zawsze się gdzieś przewija, to jest już ten święty graal wszystkich tych, którzy mają pieniądze, nie?
I Lambo.
Lambo i Rolls-Royce, to prawda,
Lambo
to jest Dream Garage.
Tak.
I mój też w sumie, no, mam coś z nich, to prawda.
No najbardziej cię zainteresuje to, że udało się osiągnąć rozkład masy na poziomie 50/50.
W końcu to BMW. No. Dobrze idziemy, no.
I teraz jest napędzane na 4 koła. Żaden wcześniejszy Rolls-Royce, o ile dobrze pamiętam, oprócz Kalinana oczywiście, nie ma napędu na 4 koła. A teraz...
Idziemy pełną parą.
Poprzedni Wraith na pewno go nie miał. Ani Ghost. Także...
A którego Rolls-Royce'a byś chciał mieć? Bo ja Wraitha.
Ja nie chciałbym mieć żadnego Rolls-Royce'a.
Czemu? Nie masz mentalności bogacza. Rozumiem.
Złe doświadczenia, wiesz, tyle ci powiem.
Dobra, nie wnikamy.
Nie wnikajmy w to.
No.
Pod maską znajdziemy oczywiście V12.
Oczywiście.
Podwójnie uturbione.
6,75. 6,75. Okej. Okay.
571 koni, 850 Nm momentu obrotowego, przyspieszenie 4,8 sekundy. Czyli tyle, co nowe Audi S3, proszę bardzo.
Wow. I troszkę wolniej niż moje A35.
Ile ma twoje?
4,7. I zmierzony nawet. Na zimówkach.
Rolls-Royce Ghost został teraz wyposażony w drzwi, które się zamykają same. Też z przodu, bo poprzedni nie miał tego guzika z przodu. Uh-huh. I co ważniejsze, tak jak w Phantomie, możesz je zamknąć jakby z zewnątrz, tak, że się zamykają same. Jak tam przeciągniesz rękę po klamce,
no,
to same się zamkną z zewnątrz.
Ach, z zewnątrz.
Mhm. Także jakbyś miał problemy z zamykaniem drzwi kiedykolwiek w samochodzie, tutaj...
Możesz kogoś poprosić. Możesz, zamknij mi drzwi. Bo mi się nie chce.
Tak, albo możesz przeciągnąć rękę po klamce, żeby nie wykonywać tego męczącego ruchu.
Trochę tak jak w Taycanie, jeżeli chcesz otworzyć ten wlew paliwa tak zwany.
Tak, 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 trochę tak.
No.
Mimo tego, że tam my mieliśmy problemy.
Stoisz z tym pistoletem i już myślisz, gdzie to wchodzi?
Tak, spojrzał się na mnie kolega. Nie no, w Taycanie to było dosyć męczące.
Tak, to
znaczy szczególnie na początku,
odkryłem.
Bo później, tak, bo jak odbieraliśmy samochód, to zostało nam pokazane, że to się z góry przekłada.
Tak, bo ten, który nam wydawał ten samochód, on przyciągnął jakby jednym palcem u góry i jednym z dołu i stąd myśleliśmy, że może jednak z góry, ale jednak trzeba było z dołu.
No, także spędziłem tak dobre 10 minut na stacji ładowania machając ręką.
Ja też
po...
raz. A potem opanowałem to i wtedy już byłem kozak. I potem jak gdzieś w lesie, jak pojechałem do Campinosu tym samochodem, to ludzie obok mnie przechodzili i pytali się, co to za auto. No i ja wtedy, wiesz, czekaj.
Patrzcie na to. A. Klapka sama się otwiera.
Wow.
Ale to robi wrażenie.
No tak.
Ta klapka jeszcze się chowa tak do wnętrza.
Wszystko,
to nie jest
co
tak
nowoczesne, robi wrażenie, więc ja uwielbiam nową technologię.
Nowy Rolls-Royce, uwaga, uwaga, jest jeszcze bardziej elegancki, jeszcze bardziej cichy i zapewnia jeszcze większy komfort. Kto by się spodziewał? I
jeszcze ma większy power reserve.
Tak?
No,
ma więcej mocy?
Powinien.
Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem pewien.
Ile ma koni?
No powiedziałem ci przed chwilą, 571.
A, to już zapomniałem, widzisz, tak to mnie interesowało, ale pro forma zapytałem.
Nie no, wiadomo, że Rolls-Royce będzie szybki.
I luksusowy.
I niesamowity, tak. Dostajesz teraz nową podsufitkę Starlight, czyli masz jeszcze więcej gwiazd i możesz sobie wybrać, jak kupujesz Rolls-Royce, odpowiednie gwiazdozbiory. Jeśli chcesz, to Rolls-Royce też ci, jakby, jeżeli pokażesz mu swoją mapę gwiazd, na przykład z dnia, w którym, nie wiem, oświadczyłeś się swojej dziewczynie i została twoją narzeczoną,
tak,
to oni też to wykonają. Ogólnie, jeżeli chodzi o taką personalizację swojego samochodu, to Rolls-Royce jest chyba w jakiejś zupełnie innej lidze.
A propos związków tych, którzy lubią samochody.
Chcesz nam coś powiedzieć?
Nie o moim.
Coś nam zakomunikować?
Żadna prywata.
Okay.
Ale zewnętrzna opowieść.
Szkoda.
Anegdotka taka, bo spotkałem ostatnio chłopaka, który przyszedł na spotkanie moje, które organizowałem.
Czyli
w Łodzi.
Czyli z chłopakiem.
W sensie ja nie... Co nie,
no, no właśnie nic.
No przyszedł taki, który przyjechał 406 kupę, która wzbudziła we mnie wszystkie emocje, które gdzieś tam siedzą, bo kiedyś miałem taki sam samochód. No i on mi opowiadał o tym, że ma w planach zamienić to swoje 2.0 na V6, to znaczy kupić inną 406 kupę, ale z V6, z tą 3-litrową. No i zrobić z niej takiego project cara trochę, nie? No i ja rozmawiamy od słowa do słowa i pytam, czy masz dziewczynę, nie? Bo jak usłyszałem o wydatkach, które musiałby ponieść na ten samochód, no to mając te doświadczenia, od razu pomyślałem, że no, na pewno ktoś się na to nie zgadza. A on, no tak, no ale jak wiesz, jak zobaczyła moją, teraz parafrazuję trochę, miłość do samochodów, no to tak się skończyło, że nie mam dziewczyny, ale mam samochód. I to jest właśnie to, więc nie wiem, czy chciałbyś gdzieś tam na swojej podsuficie w Rolls-Royce mieć gwiazdozbiór z tego dnia, w którym oświadczyłeś się swojej dziewczynie, bo prawdopodobnie jeżeli lubisz swojego Rolls-Royce'a, to dziewczyna odejdzie, bo będzie miała dosyć tego, że tak bardzo lubisz swój samochód. Mówię, że z reguły kobiety uważają, że to tylko samochód.
Przedstawiasz jakąś dramatyczną wizję, w której jeżeli lubisz samochody, to musisz być samotny.
To jest prawdziwa wizja.
Nie, to jest jakaś strasznie smutny świat. No
to może po prostu nikt nie traktuje samochodów tak jak ja. To może nikt nie jest prawdziwym pasjonatem. O, widzisz
nie
teraz.
Nie no, stary, poczekaj, bo powiedziałeś...
Nie, może nikt nie ma świra po prostu.
Powiedziałeś, że jeżeli lubisz samochody,
tak,
to nie możesz być z nikim w związku, bo za bardzo kochasz auta.
Uprościłeś to bardzo.
No, tak to zrozumiałem.
To jest jakiś tam ułamek ludzi, którzy traktują samochody lepiej niż ludzi.
To smutne.
Czemu?
To tak mocno nazistowsko, wiesz. Sieg Heil i w ogóle.
Jej, nie, to już nie wchodźmy w te...
No to właśnie, tak mi się skojarzyło.
Poza tym jesteśmy przy... Nie.
Niemieckim samochodzie jeszcze. W ogóle. No. Jaguar F-Pace ma nowy silnik.
Wow.
Rzędową 6. 400 koni.
Super.
Nazywa się P400. A dodatkowo samochód przeszedł lifting i teraz pamiętasz, w ostatnim liftingu F-Pace'a był taki długi, szeroki ekran.
Tak.
Teraz ten ekran jeszcze poszedł w dół.
Czy nie, poczekaj, ale ustawili go...
Nie, jest po prostu jeszcze większy.
A, w ten sposób, bo myślałem, że wiesz, powędrował z pozycji horyzontalnej do wertykalnej, ale nie, po prostu jest większy.
Okay. Po prostu jest większy, dokładnie.
Tak, bo a propos pozycji wertykalnej, czyli pionowej, to będziemy
teraz wygląda trochę jak iPad, prawda?
Tak, 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 ale to do tego przejdziemy za chwilę.
Ale co a propos Explorera?
No bo tam jest ekran pionowy.
A.
Teraz. Mam ciekawą rzecz a propos takich ekranów, więc zachowam.
Tak jak w Tesli, nie?
Tak. Tylko, że no nie aż tak imponująco duży i nie pod takim kątem, ale raczej pionowo.
Ale to wracając do nowego F-Type'a, przeszedł lifting. Wracając do nowego F-Pace'a, tak. No. F-Type też przeszedł lifting jakiś czas temu, ale nie ma tego nowego ekranu jeszcze, ma ten poprzedni.
No ale mniej mi się podoba tamten po liftingu. No ale co z F-Pace'em?
Nowy F-Pace, czyli ten największy chyba SUV, jaki Jaguar ma w ofercie, tak mi się wydaje. Bo dotychczas była tylko wersja z dwulitrowym silnikiem benzynowym, nazywająca się P300 i SVR V8.
Tak.
Także brakowało czegoś pomiędzy. Albo miałeś dosyć wolnego tego F-Pace'a, albo miałeś palącego ogromne ilości paliwa SVR-a.
No, jasne.
Także teraz wyszedł nowy model, zauważyli, że brakuje tego samochodu, który byłby szybki, ale nie pali.
Racjonalny.
Tak,
dosyć.
Dokładnie. Jest to 3-litrowe turbo z... od BMW, tak mi się wydaje, no bo skoro Land Rover miał te same silniki.
No być może, tak. No, pewnie
to
masz
jest
rację.
Troszeczkę na zasadzie mi się wydaje, tak jak Aston Martin ma deal z Mercedesem i bierze te 4-litrowe V8. Także oni sobie sami je jeszcze tuningują do określonych samochodów i dostosowują, ale jakby sam silnik jest od BMW. Jest to 3-litrowe turbo rzędowe. Szóstka.
Dobrze.
Szóstka.
Okej. Okay.
I rozpędza tego ogromnego SUV-a w 5,1 sekundy do setki. Jest jeszcze wersja hybrydowa, która ma być szybsza. I jest to P400e Plug-in Hybrid. I ona ma 400 koni wtedy, bo ta P400 ma 397.
A to widzisz, no nadal mniej od Explorera, mój
okay.
drogi. Nadal mniej od Explorera, no który
zaczynaj,
ma
zaczynaj
pod maską Explorerze. V6, posłuchaj. V6, nierzędowe, V6. Po 20 latach nowa generacja Explorera wraca
no, powiedz,
do Europy.
Czym jest ten Explorer? Po 20 latach. No.
No jest to duży SUV, amerykański. Tak jak sobie wyobrażacie amerykańskiego SUV-a, to taki jest Explorer. Rzeczywiście po 20 latach wraca na europejski rynek, kiedy właśnie nastała moda na duże SUV-y, siedmiomiejscowe, bo oczywiście taką opcję posiada również Explorer.
Jeszcze go nie wzięli na Nürburgring?
Nie, właśnie nie wiem, ale to chyba nie miałoby sensu za dużego. Nie, ten samochód nie lubi jeździć sportowo, to od razu ci mogę powiedzieć. Natomiast V6, nie rzędowa szóstka, V6, 457 koni w wersji hybrydowej typu plug-in i to będzie jedyna taka wersja, która będzie dostępna u nas przynajmniej. No i też w wersji tylko Titanium i jak się nazywa sportowa? ST-Line, dokładnie.
ST-Line, dokładnie.
Albo ST-Line, jak kto woli. W każdym razie to tylko te dwie są w cennikach. No i one kosztują...
Czy mam w rodzinie osobę, która jest bardzo zainteresowana tym samochodem? Jestem ciekaw, co masz do powiedzenia.
Pytanie, czy cena nie przeraża? Bo jak tak rozmawialiśmy
dlatego
na miejscu,
chcą poczekać jeszcze pół roku, aż pojawi się trochę tych samochodów na rynku.
370 tysięcy minimum.
Za Forda.
No tak, no tak.
Trochę
no możemy
boli,
tak,
no.
No możemy tak powiedzieć. Natomiast rzeczywiście, no, jeżeli chodzi o osiągi, no to tak całkiem nieźle to na papierze wygląda.
A jak jakość wykonania?
Amerykańska. Taka, wiesz, jak wsiadasz, od momentu, w którym trzaskasz drzwiami, już słyszysz, że to jest amerykański samochód, czujesz tę woń tej skóry nowej. To jest amerykański samochód, o tym wiesz. Dotykasz tej skóry, która jest taka charakterystycznie śliska w samochodach
amerykańskich. Ale to co, jakość
amerykański.
Wykończenia jest taka...
Dobra.
Dobra.
Dobra, ale amerykańska raczej. Ale nie
co trzeszczy.
Co przez
to rozumiesz?
Ale nic tam nie trzeszczy. No, że jest taka masywność tego kokpitu.
Okej. Okay. Czyli, ale to są gorsze materiały, są gorzej dopasowane niż w europejskim Fordzie, jak to wygląda?
Nie, właśnie jeżeli chodzi o spasowanie tego, to jest dobrze. Tam nic nie trzeszczy. Jest dużo skóry, jest dużo wstawek, no może nie dużo, ale jest tak typowa ilość wstawek z drewna. Wygląda to ładnie, przejrzyście, nie jest bogata ta cała deska rozdzielcza, ale nie jest też minimalistyczna z kolei. Jest takie wypośrodkowane to auto, jest dosyć masywne, jest bardzo dużo miejsca w środku. no, trzeba powiedzieć, że jest ogromny. W ogóle to jest naprawdę ogromny samochód pod względem tego, jak patrzysz na niego jeszcze z boku. On ma bardzo duży rozstaw osi, ponad 3-metrowy właściwie, więc to jest autobus, jak na niego patrzysz z boku. Mhm. Łącznie tam ma ponad 5 metrów oczywiście długości. Jest kolosalny, duży, bardzo wysoka pozycja za kierownicą. No, czujesz się rzeczywiście jak w takim typowym amerykańskim samochodzie, w którym jesteś królem szosy. Aż tak cię znudziłem. Ale jakbyś wsiadł do tego samochodu.
Późno jest, wiesz?
Ale jakbyś wsiadł do tego samochodu, ta V6 brzmi całkiem ładnie, dużo się tłoczy do wnętrza, więc tam jest całkiem głośno.
450 koni, tak?
457 dokładnie. Mhm. Tam jest całkiem głośno we wnętrzu, jak już ją odpalisz, gdzieś włączysz na sporta i tak dalej. To słychać całkiem ładnie.
Ale na trasie jest męczące? Czy...
Nie. To nie jest... Bardzo wygodny też samochód, nie jest męczący. Ale jest przyjemny pod względem dźwięku.
I ma też ogromną ilość newtonometrów, nie? To właśnie przekonuje osobę w mojej rodzinie do tego. Bo tak. Oni chcą go używać do ciągania przyczepy z koniem.
Można, do 2,5 tony można ciągnąć.
No właśnie.
Wiesz, to na pewno się sprawdzi, tylko mnie nie za bardzo przypadło do gustu to połączenie tej 8-stopniowej przekładni, 10-stopniowej przekładni, którą skądinąd możemy kojarzyć, z tym silnikiem, który jest jeszcze w dodatku hybrydą typu plug-in. Ona sama w sobie działa dosyć przyjemnie. To przełączanie się z napędu na napęd nie jest aż tak widoczne, natomiast czasem potrafi kopnąć i czujesz to. Natomiast mam wrażenie, że jednak większy problem sprawia tam skrzynia, która nie może dobrać do tego odpowiedniego biegu.
Bo 10 biegów to jest chyba już trochę za dużo, nie? To jest ten problem.
W to nie wnikam, natomiast jak ruszasz, specyficzne uczucie, jak się rusza tym samochodem. No. Ruszałem niejednym hybrydą typu plug-in, niejednym elektrykiem. Nigdy nie czułem takiego szarpnięcia do przodu, które musiałbym korygować następnie pedałem hamulca tak szybko, żeby w coś nie wjechać. Po prostu naciskam lekko pedał gazu i ten samochód bardzo mocno wyrywa. Ten moment obrotowy
nawet
już
jest... komfort, to nie był jakiś sportowy... Tak,
bo on najpierw jak to hybryda typu plug-in startuje na samym silniku elektrycznym, zaraz potem włącza sobie spalinowy i to się słyszy. Natomiast to jakoś tam bardzo nie przeszkadza. Ale tu ciężko go wyczuć. To tak jakbyś trochę użytkował samochód z skrzynią manualną, miał dużo tam newtonometrów, przedni napęd i próbował z nim walczyć, a tutaj i nie wiesz jak go wyczuć, jak to sprzęgło bierze czy nie, a tutaj przecież go nie ma. No ale nadal nie wiesz jak to działa dokładnie. Ja długo się nie mogłem do tego przyzwyczaić. Takie mieszane miałem uczucia, muszę ci powiedzieć.
Czyli co, 10-biegowa skrzynia jest nie na miejscu?
Nie wiem, czy to jest ten problem, ale mnie się tak wydaje.
Ale wiesz, ta skrzynia nie jest najlepsza i wiemy to chociażby z Mustanga, w którym też potrafi nagle zrzucić bieg w dosyć niespodziewanym momencie i ale ten moment obrotowy w Mustangu powoduje, że wykonujesz różnego rodzaju manewry na drodze, których
nie
spodziewałeś się.
No właśnie, dlatego, ale cały czas utrzymuję, że to wszystko zostaje w tej amerykańskiej tonacji, więc wiesz, do tego auta pasuje. Mhm. On nie jest płynny. Ale to jest moje główne zastrzeżenie, że to wszystko nie odbywa się tak, jak powinno. Tak jak sobie
wyobrażasz. Czyli co, mamy delikatnie za dużą cenę, a oprócz tego...
Tego nie wiem.
Może nie za dużą, ale dosyć dużą cenę, trzeba powiedzieć. To jest Ford za prawie 400 tysięcy złotych.
Tak, dokładnie.
To nie jest coś, czego byś się spodziewał od tej marki.
Nie, natomiast w konfiguratorze już gdzieś tam wyżej nie wejdziesz, bo do dobrania zostaje chyba tylko lakier.
Mhm. Czyli to jest 400 tysięcy, ale to jest doposażony samochód do prawie maksimum.
380 wyjdzie pewnie, tak. Mm-hmm.
Okej.
Okay. No i tyle.
A jak już jesteśmy przy SUV-ach, to Hyundai wypuścił nowego Tucson.
No.
Który z przodu wygląda, przynajmniej dla mnie, jak Mercedes AQC. Te światła mają bardzo podobny kształt. No, grill jest równie duży.
Jest, to prawda. Trochę tak wygląda rzeczywiście, ale ma ładne takie flagi. Światło chyba 5 takich,
tak,
po każdej ze stron. No, ładnie to wygląda.
Nie, to jest atrakcyjnie wizualnie samochód.
Pytanie, czy...
A z tyłu niektórzy mówią, że przypomina Urusa.
Co?
Bo ma ten taki pas ciągnący się i posz.
To teraz każdy samochód, który ma LED-owy pas świetlny z tyłu, będzie przypominał Urusa albo inny samochód, który ma również takie rozwiązanie. No okej, okay, dobra.
Albo 911.
Tak, jak 911 przypomina Prosida, no tak.
Nowy Tucson został wyposażony w silnik 1.6.
No.
Jest 1.6 diesel i 1.6 benzyna. 1.6 diesel możesz kupić w różnych odmianach, mianowicie 148 koni.
Tak.
178.
No.
Lub wersję hybrydową plug-in.
Tak.
I wtedy ma 227 koni.
227. Tak. O, widzisz.
Tylko.
No i to już
sprawa
jest
wygląda
samochód.
Tak, że te 148 jest tylko z manualem i jest z napędem naprzód. Mhm. 180 możesz kupić z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową, a 1.6 hybrydę z sześciobiegowym automatem.
A, czyli mamy...
Jest to dosyć skomplikowane.
Czyli mamy
masz różne skrzynie, okay, różne moce.
No, Hyundai idzie, powiem ci, idzie naprawdę. A z tyłu, bo mówiłeś, że to urósł, nie?
No.
Kto ma taką opinię, to nie wiem.
Natomiast... Car Throttle.
Okej. Okay. Natomiast rzeczywiście takie zęby są z tyłu. Takie jakby miał się zaraz w ciebie wgryźć. Wyobrażasz to sobie? Nie wyobrażaj tego sobie. W każdym razie w ogóle nie przypomina to Lamborghini Urusa i chciałem to tylko powiedzieć, bo z tyłu wcale mi się nie podoba ten samochód.
Natomiast wewnątrz wygląda jak luksusowe auto klasy premium. Przynajmniej na tych zdjęciach prasowych.
A wiesz, że zdjęcia prasowe to zawsze wyglądają lepiej niż w rzeczywistości.
Szczególnie od Hyundai. Hyundai ma dobre te zdjęcia prasowe za każdym razem. Zdjęcie Hyundai'a tego Santa Fe.
No.
Ostatniego po liftingu. Byłem przekonany, że to jest to jakaś limuzyna, a nie minivan dla rodziny.
Tak, tu zdecydowanie najładniej wygląda kierownica, która zdaje się, że jest...
Nie, no, nie kierownica wygląda ładnie, masz te bardzo zegary w formie ekranu przed sobą. Tak, no ale... i cały samochód wydaje się być obsługiwać z tego dużego ekranu, który jest chyba podzielony na dwa.
Ale jakie małe są teraz te zegary? Trochę jak wyjęte z mojego Mercedesa klasy A. W takim dużym samochodzie to tak jakoś nie wygląda najlepiej, co?
Musisz siedzieć blisko, żeby ja zawsze...
No nie wiem, bo nie siedzieliśmy w sumie. Jak one są umiejscowione, to nie wiadomo. Natomiast wygląda to dziwnie. Takie za małe są. Ja nie mam nic przeciwko, żeby były cyfrowe i żeby to był, jak to mówią popularnie, tablet, ale żeby był trochę większy. To musi być czytelne.
No oprócz tego na tym, tej konsoli przedniej
no,
będziesz
właśnie
miał Apple CarPlay, Android Auto. I w samym wnętrzu będziesz mógł wybrać 64 różne kolory, 10 poziomów jasności. To no, już brzmi jak w S-klasie. No.
Okej, bo tam jest
a mamy do czynienia z Tucsonem, to nie jest nawet ich jakiś flagowy samochód.
No wiesz, no ograniczeniem jest tylko tyle, ile daje ci możliwości RGB, nie? Czyli właśnie chyba tyle.
No tak, dokładnie. Tak, tak. No. No ale zwykle było to, nie wiem, 5 kolorów, 6 albo coś
tak,
takiego, a tutaj...
Tak, no wchodzimy w nową erę rzeczywiście, gdzie to podświetlenie ambiente tak zwane jest jednym z ważniejszych feature'ów, jak to mówię.
Choć nie oszukujmy się, to jest tak, że raz to ustalisz i później w życiu tego nie zmieniasz.
Właśnie tak mam u siebie.
No właśnie. Masz do wyboru całą paletę kolorów.
Słuchaj,
i
ja
jest
tak,
biało na przykład.
Ja, mnie się tak podoba i tak sobie myślę, a nie będę zmieniał, bo potem będę musiał znowu zmieniać na to, co mi się podobało. I tak zostaje.
I co teraz masz?
Pomarańczowy cały czas.
Pomarańczowy. Myślałem, że masz żółte, skoro żółte w samochodzie
nie,
na zewnątrz.
Nie, żółty to tak w
środku
nie
kontynuację.
Bardzo. Nie, wystarczy, że z zewnątrz już ludzie patrzą, ja nie muszę.
Dobrze, czyli już powiedziałeś o tym Fordzie, ale chciałeś,
tak,
jak tutaj zaczynaliśmy naszą rozmowę jeszcze przed nagraniem, no, to mówiłeś, że można go porównać do Bentleya Bentaygi.
Tak, bo one spełniają bardzo dużo zadań, oba te samochody, a przynajmniej tak producenci o nich mówią.
No bo to są SUV-y.
Tak, Bentayga
czyli masz
jest...
dużo miejsca w bagażniku, dużo osób do zapakowania.
Jest luksusowy,
jest szybki.
Pociągnie bardzo dużo, zmieści bardzo dużo, wjedzie w teren i jest no dobrym samochodem typu GT, nazwijmy.
No tylko jeden również ma znaczek Forda i kosztuje 380 tysięcy, a drugi ma znaczek Bentleya i kosztuje milion coś.
No pewnie tak, pewnie no około miliona złotych. Natomiast oba te samochody to tylko na tej płaszczyźnie.
Dlatego się dziwię, że chcesz je porównywać.
Nie, no nie chciałem ich porównywać, absolutnie, bo to nie o to chodzi. Natomiast no, jeden ma przyspieszenie rzędu 6 do setki, a drugi ma tam 4,5 powiedzmy. No, to każdy z nich waży z 2,5 tony. Więc tylko pod tym względem chciałem je porównać, że są jednymi z bardziej wszechstronnych na rynku rzeczywiście, bo są takimi koniami pociągowymi. Więc... A co do, wiesz, urody tych dwóch samochodów, to nie będę się wypowiadał. Znaczy Bentley nieporównywalnie bardziej mi się podoba. Natomiast wiele osób się zrzymało na te tylne światła, które teraz są niejako zapożyczone z Continentala. Natomiast co do samego Explorera, to nie jest virtuos. To nie jest auto, które zwraca na siebie jakąś bardzo uwagę. Swoją masywnością i tym chromem, który ma gdzieś tam na przednim grillu, tak, ale cała reszta jest taka no, stonowanie amerykańska.
To już będzie chyba ostatni temat. Ale nawiązujący do luksusowych SUV-ów. No. Mianowicie Ferrari GTC 4 Lusso zostało wycofane z rynku. Już nie możesz kupić nowego. I podobno dlatego, że Ferrari przygotowuje się na swojego SUV-a właśnie, który ma się nazywać Puro Sangue.
Czyli tak było od początku. Już słyszałem
Puro Sangue.
Puro Sangue, chyba. Nie tak. Wiem.
Dowiemy się, jak będzie prezentacja. Wtedy wszyscy zostaną wyszkoleni, jak to mówić.
Na pewno.
Tak.
Ciekawe, z jakiego dialektu to pochodzi.
Ciekawe, co to znaczy.
Z jakiej mitologii może.
Może to jest jakaś nazwa miejscowości.
Nie wiem. A być może też. To by nawet było całkiem normalne pod względem Ferrari.
Wiadomo już, że będzie oferowane w dwóch wariantach. Ma być V12 oczywiście.
Czyli coś
no
już
bo Ferrari.
Wiemy o tym.
I ma być znany z modelu SF90
co?
V8.
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 A, to proszę, to mnie zaskoczyłeś, bo nie wiedziałem, że już cokolwiek wiemy o tym.
Ale momencie. Dlaczego SF90? Bo to będzie hybryda po prostu. SF90 to jest ten hyper samochód tak naprawdę. Ja. Choć trudno go troszeczkę umieścić, no bo on jest tańszy od większości hyper samochodów, ale oferuje lepsze osiągi od dla Ferrari.
W każdym razie zdziwiłeś mnie, że w ogóle coś już wiadomo o SUV-ie od Ferrari. Tylko pytanie, czy to nie są po prostu czyste spekulacje.
Wydaje mi się, że to jest takie zgadywanie, które może się okazać bardzo prawdopodobne. No bo co Ferrari może wstawić pod maskę swojego SUV-a? V8 i V12. V12 dlatego, że są znani z V12.
No oczywiście, że tak.
A V8 dlatego, że są znani z V8? No. Kiedy Ferrari zrobiło ostatni raz V6 albo silnik Boxera? No już bardzo dawno.
W tych nowożytnych naszych czasach to już nie.
Nowożytnych czasach.
Nowożytnych
naszych. Nowożytnych czasach Ferrari.
W czasie nowej ery, naszej ery oczywiście, to nie. No tak.
A to już każdy będzie miał swojego SUV-a, no bo ostatnio nawet Aston Martin dołączył.
DBX.
DBX, który
był.
Podobno rewelacyjnie
już.
Się prowadzi. Masz Bentayga.
I masz. Co?
Od Bentleya?
No tak, tylko że Bentayga właśnie jest raczej typem Explorera trochę. Niż takiego sportowego SUV-a typu DBX.
No i jest Urus, o którym wspominaliśmy. Którym,
owszem,
którym
to
mieliśmy
jest,
okazję
to jest
się przejechać.
Szalone auto, tak. No jak to Lamborghini.
I co jeszcze jest?
No to już pewnie możemy tam szukać gdzieś po tych markach premium, ale takich bardziej standardowych, niemieckich.
Mhm. Czyli już jakieś X5M albo...
RSQ8.
Okej, okay, i tak dalej.
No.
No tak, nie, ale to od takich marek typowo McLaren nie zamierza wypuścić swojego SUV-a.
No bronią się, rękami
tak,
i nogami.
Mówią, że tego nie zrobią.
Pamiętasz prezentację McLarena GT? Było to w żart ubrane, że był taki przekreślony, czerwony X. Nie ma, nie będzie, nie będzie SUV-a. Nie zniżymy się do tego poziomu. No zobaczymy jak długo.
Ale wszyscy krytykują to biedne GT.
Nie wiem, nie jeździłem.
Znaczy mówią, że ten samochód nie jest po prostu GT, jest kolejnym McLarenem, który jest bardziej stonowany i
być może. Domyślam
komfortowy,
się, że tak,
ale...
Domyślam się, że tak może być.
Ale z mojej krótkiej przejażdżki 720S muszę ci powiedzieć, że zdecydowanie bardziej lubię 570S.
Jest taki bardziej wprost, nie? Też chyba bardziej.
Jest bardziej sportowym autem.
Bardziej sportowy, no.
A też lepiej brzmi?
Bezpośrednio bardziej
litra.
Odczucia. Jednak 720 już znowu jest w kierunku GT.
Nie, 720 jest jednak sportowym samochodem. To się by tak, mogłoby się tak wydawać, no. Sądząc po tym, jak ludzie ją używają, ale to jest super samochód. Jest diabelnie szybka. Rozpędzanie się do 200 zajmuje naprawdę w przeciągu na niemieckiej autostradzie, jak sprawdzaliśmy.
O, to daleko pojechaliście. No, nieźle.
Nie, rozpędza się błyskawicznie o tych 200 km na godzinę. Nie,
wierzę.
Nie jesteś w stanie nawet spojrzeć, kiedy taka liczba pojawia się na liczniku.
No dobrze. W każdym razie GT jeszcze nie mieliśmy okazji doświadczyć. Mam nadzieję, że będziemy takową mieli.
No dobrze, to co? Kończymy.
Dziękujemy wam bardzo, moi drodzy.
Tak. Bardzo wam dziękujemy za tą wspólną przygodę.
Za ten pilotażowy odcinek, za ten pierwszy odcinek. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie oczywiście zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć więcej, nie przegapić następnych, więc subskrypcja jest jak najbardziej na miejscu.
Jeśli słuchacie same audio, to teraz jesteśmy też na YouTubie. Jeszcze raz przypominamy.
Dokładnie tak.
Kanał będzie się nazywał pewnie Motoryzacyjny Skrót Tygodnia. Nazywa się Motoryzacyjny Skrót Tygodnia. Oprócz tego założyliśmy Patreona.
Patronite'a.
Patronite'a założyliśmy. I tam są różnego rodzaju progi i zachęty. Także jeżeli chcielibyście nas jakoś wesprzeć i też współuczestniczyć w tworzeniu tego show, to serdecznie was zapraszamy do tego.
Tak. Mamy nadzieję, że to wypali jakoś i będziecie mieli ochotę. Oczywiście nie jest to obowiązkowe i w żadnym wypadku.
I jeżeli... też nie będzie oznaczało tego, że treści na tych naszych oficjalnych kanałach dla wszystkich będą w jakikolwiek sposób limitowane. Tam po prostu będzie więcej tego.
Tak, tak. A zresztą wszystkiego dowiecie się oczywiście klikając te linki, które umieściliśmy poniżej w opisie, także tam zapraszamy standardowo. No a my się żegnamy. Dziękujemy wam bardzo. Zapraszamy na następne odcinki. Rzecz jasna i Mikołaj. To był Mikołaj Stachowiak oczywiście.
Bardzo mi miło.
I to byłem ja, Patryk z Kameralnie. I zapraszamy was na nasze social media oczywiście, które też są w opisie. Kameralnie, tak. Okiem kierowcy. Proszę bardzo. Wszystko tam jest.
No i do usłyszenia za tydzień najprawdopodobniej.
Tak. Cześć.
Cześć. Pa.